siostry i bracia, wszyscy tutaj obecni, i siedzący, i stojący, też wszyscy chorzy, którzy łączą się z nami przez internet. Dzisiaj uroczystość Trzech Króli, albo lepiej, uroczystość Objawienia Pańskiego, która koncentruje się wokół trzech wydarzeń. Mędrcy ze wschodu, ale także chrzest Pana Jezusa w Jordanie i Jego pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Kiedy ludzie odkrywają, że to dziecko, że ten człowiek jest kimś większym, że w nim jest obecny Bóg, a nawet więcej, że on sam jest Synem Bożym i zaczynają w Niego wierzyć. To dzisiejsze święto kojarzy nam się z różnymi tradycyjnymi scenami z szopki. Są trzej królowie. Wreszcie w szopce pojawił się wielbłąd, za czym niektórzy tęsknią już od Wigilii. Mirra, kadzidło, złoto. Dzisiaj zwróćmy uwagę na pierwsze czytanie. Prorok Izajasz, trzecia część jego proroctw, tak zwana Księga Triumfu. W tych słowach, za chwilę je przypomnimy, zobaczymy historię mędrców ze wschodu, dokładnie opisaną w Ewangelii, ale też zobaczmy tam naszą własną historię. I osobistą, ale też historię nas jako wspólnoty Kościoła. To jest historia pielgrzymów nadziei. Wiemy, że już od paru dni przeżywamy rok jubileuszowy 2025 właśnie pod tym hasłem Pielgrzymi Nadziei. Posłuchajmy jeszcze raz fragmentu pierwszego czytania z Izajasza. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. To jest zaproszenie dla nas, dla mnie, dla Ciebie. Zobacz światło. Nawet mały promyk w ciemności, mrugający gdzieś daleko, rozbłyska w gęstym mroku życia i mówi, woła, zaprasza. Co mówi? Mówi, powstań, nie siedź, nie bój się, nie wstydź się. Możemy przypomnieć sobie albo wyobrazić sobie, co się działo w rodzinach albo w pracy mędrców, gdy powiedzieli, że pójdą za tą gwiazdką. Może słyszeli, dokąd idziecie, mędrcy, za takim dalekim światełkiem? A tacy jesteście mądrzy, a jak to światełko zniknie? Albo jak zaprowadzi was donikąd? Ale poszli za tym małym promykiem, tak samo jak my, jego uczniowie i uczennice. Co jest tym światłem? Czasem promykiem, czasem wielkim blaskiem. Prorok Izajasz nazywa to chwałą Pana, chwała Pana. Bardzo zapraszam, żebyśmy to słowo polubili i zapisali w swoim sercu jako bardzo ważne dla nas chrześcijan. Chwała Pana, czyli Boży majestat, Jego siła, piękno, moc, Jego boskość, która rozświetla naszą ciemność. Rozbłyska, objawia się, odsłania. Oczywiście nie do końca, bo Bóg jest zawsze tajemnicą, ale ta chwała jest wyraźna. Chwała Pana jaśnieje w stworzeniu, w majestacie świata, które powstało na Jego słowo. Zaraz wyjdziemy na zewnątrz, wielu z nas będzie szło w orszaku do rynku i tam chwała Pana będzie widoczna w Jego stworzeniu, wokół nas. Ale chwała Pana jest też obecna w nas, w mojej duszy, w takim wewnętrznym kosmosie, w wewnętrznym świecie naszego serca. Na przykład w tych pragnieniach, które w nas żyją i których ten świat nie wypełni, bo są tak wielkie. Żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, to przeczytajmy słowa świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian. Albowiem ten Bóg, który rozkazał ciemnościom, aby zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Czyli to jest możliwe, że w moim sercu coś zabłyśnie. Coś, czego nie widzą inni, ale co widzę ja. Święty Augustyn, który nawrócił się późno, po burzliwym życiu, tak opisał swoje nawrócenie. Późno Cię umiłowałem, piękności tak dawna, a tak nowa. Zawołałaś, krzyknęłaś, zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, zapachniałaś. I to też w jakiś sposób jest naszym doświadczeniem. Co się dzieje w naszej duszy, gdzie Bóg może zabłysnąć, zajaśnieć czy zapachnieć, jak tego doświadczył Augustyn. Zatem chwała Pana się objawia w człowieku z Nazaretu, w jego słowach, czynach, w jego krzyżu, w jego powstaniu z martwych, też w jego ciele, którym jest Kościół. Teraz właśnie to przeżywamy, zgromadzenie na Eucharystii, w Ewangelii, w sakramentach, w jedności wierzących. Mędrcy poszli za tym światłem i to samo my chcemy czynić. Wyruszyli ze wschodu, jak mówi Ewangelia, czyli z ziemi Abrahama. To też bardzo wymowne. Abraham jest pierwszym pielgrzymem nadziei. Wyruszył w drogę, nie wiedząc, dokąd ma iść. Wiedział tylko, że ma uczynić krok, potem kolejny. Uwierzył nadziei wbrew nadziei. Drogę Abrahama można lepiej poznać, przechodząc jeden ze szlaków nadziei w ramach jubileuszu. Ci, którzy siedzą po prawej stronie pod turkusowym banerem, mogą rozpoznać logo, które temu szlakowi towarzyszy. Zatem jesteśmy w drodze za światłem. Co się dzieje w drodze? Życie, które znamy, raz z górki, raz pod górkę, pokój i burze, różne próby naszej nadziei. Ale co się dzieje na końcu drogi? Ewangelia mówi tak. Gwiazda zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy mędrcy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. Zatem mędrcy zobaczyli, ujrzeli, uradowali się. A teraz wróćmy do pierwszego czytania, do Izajasza, bo on też opisuje to, co dzieje się w drodze i na końcu drogi. I pisze tak, to są moje ulubione słowa z dzisiejszych wszystkich czytań. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się. Zatem słyszymy o trzech rzeczach. Najpierw będziesz promienieć. Przypomnijmy sobie świętego Pawła. Chwała Pana na obliczu Jezusa. Ale ten, kto widzi Bożą chwałę, to zaczyna jakoś ją odbijać. Nawet na swojej twarzy. Jak Mojżesz na górze Synaj. Dzisiaj przypuszczalnie będzie taka piosenka na rynku. Każdy święty chodzi uśmiechnięty. Każda nawrócona jest zadowolona. Nawet starsi znają. I tak jest, że gdy zobaczymy chwałę Pana, to ona jakoś w nas się odbija. Drugie, serce zadrży, bo to jest wzruszające, poruszające, gdy jesteśmy blisko Boga. Mamy przecież serce z ciała, a nie serce z kamienia. Niektóre rzeczy nas smucą, ale inne nas bardzo cieszą. Serce, które jest zdolne zadrżeć. I trzecie, to co pisze Izajasz, też bardzo piękne. Serce się rozszerzy. Ci, którzy idą za tym promyczkiem i spotykają w końcu Boga, nawet ukrytego, mają serce rozszerzone, czyli jest w nim więcej miejsca. Nie tylko ja, nie tylko ty, ale jakieś my, tak jak Kościół. Tak właśnie pisał święty Paweł, znowu w tym samym liście do Koryntian. Rozszerzyliście mi serce. A i ci, którzy siedzą tam pod niebieskim gołąbkiem, siedzą pod szlakiem pojednania, którego patronem jest właśnie święty Paweł. I tam w rozważaniach w czasie drogi można o tym rozszerzonym sercu poczytać. I już zaraz będzie koniec. Popatrzymy jeszcze tylko na Heroda. To nie jest pielgrzym nadziei, ale raczej więzień rozpaczy. Tutaj też możemy się czegoś nauczyć. Herod, gdy usłyszał o gwieździe, o mędrcach, o królu, przeraził się. Herod się boi, bo brak nadziei jest właśnie lękiem, lękiem przed jutrem. Nadzieja jest odwagą co do jutra. Ten, kto ma nadzieję, to owszem, wie, że może być różnie, ale strach go jednak nie pokona. A Herod w rozpaczy boi się. Więc musi gromadzić siły, pieniądze, wpływy. Zaprasza do siebie swój dwór, okłamuje ich i tak dalej. Człowiek rozpaczy. Herod nie słucha słowa Bożego. Najwyżej potajemnie się dowiaduje, co tam jest napisane o królu z Betlejem. I Herod nie rusza się z miejsca. Siedzi na swoim tronie, chociaż do Betlejem miał 2 albo 3 godziny i to spacerkiem. Izajasz mówi: powstań, a Herod siedzi. Wzywa tylko do siebie kolejnych ludzi, przesłuchuje ich, odsyła. Zatem, siostry i bracia, to jest też nasza droga pielgrzymów nadziei, nas w Kościele. Chcemy iść za tym światłem, iść szlakami nadziei, gdzie serce się nie boi, chociaż drży i się rozszerza.